Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Polska działa spokojnie i z rozwagą w sprawie ostatnich wydarzeń w Iraku. Zwierzchnik Sił Zbrojnych zwrócił się do polskiego MSZ o udzielenie szczegółowych informacji, a także prowadzi bieżące konsultacje z ekspertami do spraw Bliskiego Wschodu. Rośnie napięcie na linii Teheran-Waszyngton po amerykańskim ataku rakietowym na międzynarodowym lotnisku w Bagdadzie. Zginęli w nim m.in. irański generał Qasem Soleimani oraz jeden z dowódców proirańskiej milicji w Iraku, Abu Mahdi al-Muhandis. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump napisał na Twitterze, że Soleimani zabił lub ciężko ranił tysiące Amerykanów oraz spiskował, by zabić wielu kolejnych. Na ulicach Teheranu protestowało przeciw Stanom Zjednoczonych kilkadziesiąt tysięcy osób. Władze Iranu zapowiedziały odwet. Profesor Tadeusz Marczak, politolog, zauważa, że kolejna wojna na Bliskim Wschodzie może mieć długotrwały i wyniszczający charakter.
Kolejna wojna w Zatoce Perskiej w tej chwili może mieć jednak nieobliczalne konsekwencje. I po stronie amerykańskiej, i po stronie Izraela też są głosy mówiące, że taki konflikt może być bardzo długotrwały i wyniszczający. Poza tym nie wiadomo, jak się potoczy ta szachownica międzynarodowa. No właśnie w grudniu odbywały się tam manewry marynarek wojennych Iranu, Chin i Rosji. Uczestniczyć miały w tych manewrach także jednostki hinduskie, ale one, Indie, wycofały się z tych manewrów. Więc jest to bardzo newralgiczny punkt na mapie świata.
Wydarzeniom na Bliskim Wschodzie przygląda się cały świat. Szef Rady Europejskiej, Charles Michel, stwierdził, że trzeba za wszelką cenę uniknąć dalszej eskalacji. Sytuację w regionie monitoruje NATO. Sojusz współpracuje w tej sprawie z władzami Stanów Zjednoczonych. Dotychczasowy szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna nie będzie ubiegał się o stanowisko przewodniczącego partii. Schetyna zarekomendował na tę funkcję Tomasza Siemoniaka. Obecny szef Platformy zapewnił o swoim wsparciu dla byłego wicepremiera i byłego ministra obrony. Polityk zaznaczył, że zostawia partię w dużo lepszym stanie niż była jeszcze w roku 2015. Oznacza to, że walka o władzę rozstrzygnie się między kilkoma kandydatami. Chęć udziału w wyborach na przewodniczącego Platformy zgłosili m.in. szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka, poseł Joanna Mucha, europoseł Bartosz Arłukowicz i senator Bogdan Zdrojewski. Poseł Zjednoczonej Prawicy Mariusz Kałużny nie ma wątpliwości, że PO skręca w lewo. Schetyna przy wszystkich swoich wadach jest raczej umiarkowany, zaznacza parlamentarzysta.
Z punktu widzenia Polski żadna z tych kandydatur nie jest dobra, bo i w świecie wartości te kandydatury są mocno lewicowe. Pan Arłukowicz to były członek, działacz SLD. Borys Budka nieraz swoimi popisami pokazał, na co go stać, więc nie są to dobre kandydatury z punktu widzenia i wartości, ale też z punktu widzenia debaty publicznej. Ja przypomnę, że pan Borys Budka, czy pani Joanna Mucha, czy pan Arłukowicz strasznie tą debatę zaostrzają, atakują. To są osoby, które wzywały do puczu przeciwko Prawo i Sprawiedliwości, wzywały do tego, żeby wychodzić na ulicę, wzywały polityków europejskich, żeby mieszać się w sprawy polskie.
Wszyscy kandydaci mówią o potrzebie głębokich zmian w partii. Jednocześnie, oprócz Siemoniaka, nie ukrywają krytycznego stosunku wobec stylu zarządzania Platformą przez Schetynę. Pierwsza tura wyborów nowego przewodniczącego ma się odbyć 25 stycznia. Druga, jeśli byłaby potrzebna, 8 lutego. W wyborach będą mieli prawo głosu wszyscy członkowie Platformy. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki w najbliższą środę poleci do Brukseli na zaproszenie wiceszefowej Komisji Europejskiej, gdzie ma rozmawiać na temat ustaw sądowych. Postępowanie marszałka skrytykował szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Krzysztof Szczerski. Polityk oczekuje, że marszałek odwoła swoją wizytę. Europosłowie PiS-u podnoszą, że profesor Grodzki może poważnie zaszkodzić Polsce na arenie międzynarodowej. Marszałek twierdzi, że nikt nie będzie mu dyktować, co ma robić. Europoseł Izabela Kloc szerzej patrzy na postępowanie marszałka Wyższej Izby Parlamentu. W jej ocenie takie zachowanie może być niebezpieczne dla Polski.
Działania pana marszałka Grodzkiego sprawiają, że ta pozycja Polski może zostać uszczuplona, a jednocześnie spowodować nawet jakiś większy konflikt polityczno-gospodarczy.
Marszałek Tomasz Grodzki skierował list do Komisji Europejskiej, w którym zapewnił, że Senat należycie rozpatrzy wszelkie projekty, które mogą zagrażać rządom prawa w Polsce. Polityk szuka także poparcia w Komisji Weneckiej. Organ doradczy Rady Europy otrzymał list od marszałka Senatu z prośbą o opinię na temat ustaw sądowych. Przepisy pod koniec ubiegłego roku uchwalił Sejm. Nowela wprowadza m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów. Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie pijanej kobiety, która urodziła dziecko. Chodzi o 29-latkę z Miastka w województwie pomorskim, która w kwietniu ubiegłego roku wydała na świat córeczkę, mając ponad promil alkoholu w organizmie. Noworodek miał we krwi 0,9 promila. Prokuratura rejonowa w Miastku wszczęła śledztwo w sprawie narażenia dziecka na utratę zdrowia i życia. Sprawa została jednak umorzona. Śledczy ocenili, że matka nie ponosi odpowiedzialności za swoje zachowanie względem płodu. W opinii prokuratury płód staje się człowiekiem w momencie rozpoczęcia akcji porodowej. Wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł zapowiedział, że prokuratura krajowa szczegółowo zbada sprawę.
Prokuratura krajowa sprawą się zajmie niezwłocznie, akta zostaną ściągnięte, sprawa zostanie zbadana, przeanalizowana, zostanie zbadane orzecznictwo, stan prawny w tej mierze, jaki występuje, praktyka obowiązująca. Może mamy do czynienia z podobnymi przypadkami w innych częściach kraju. Także cała ta kwestia zostanie na pewno bardzo wnikliwie przeanalizowana przez prokuraturę krajową.
Dziecko pijanej kobiety przyszło na świat kilka tygodni przed terminem. Noworodek miał problemy z oddychaniem i trafił do szpitala w Słupsku. Dziecko ma też wadę serca. Ponad 280 miliardów złotych wpłynęło w 2019 roku na indywidualne numery rachunków składkowych w ZUS. To blisko 10% więcej niż rok wcześniej. Odnotowano również największą liczbę płatników składek, a liczba wpłat dokonywanych na błędne numery rachunków spadła. Dodatkowo pokrycie wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpływami ze składek wyniosło w ubiegłym roku blisko 80% i było najwyższe od lat. Jak podkreśla prezes ZUS-u profesor Gertruda Uścińska, to imponujący wynik finansowy, który świadczy o dobrej sytuacji gospodarczej Polski.
Wynika ten wzrost z kilku czynników. Pierwsze to jest bardzo dobrej sytuacji gospodarczej. Drugi taki czynnik, no też związany z sytuacją gospodarczą, to jest liczba płatników, która przekroczyła 2 600 000. No i myślę, że ten trzeci bardzo ważny czynnik, no to także jest ta wielka reforma, którą wprowadziliśmy 1 stycznia 2018 roku, która uprościła, ujednoliciła zasady w ogóle poboru składek.
E-składka to jeden zwykły przelew na indywidualny rachunek zamiast kilku wpłat, z którego przedsiębiorcy mogą korzystać od 2 lat. ZUS automatycznie rozdziela kwotę na odpowiednie ubezpieczenia i fundusze. W tym roku ZUS będzie pracował nad dalszą automatyzacją usług. Dla płatników ma m.in. powstać aplikacja mobilna. Bez zakłóceń przebiegają dostawy ropy do Polski i naszych zachodnich sąsiadów, poinformowało Ministerstwo Aktywów Państwowych. Wcześniej spółka Pern zapewniła, że transport tranzytem przez Białoruś do Polski rosyjskiej ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń odbywa się bez przeszkód. To odpowiedź na informacje o wstrzymaniu przez Rosję dostaw surowca do białoruskich rafinerii. Negocjacje białorusko-rosyjskie nie mają bezpośredniego wpływu na dostawy dla Polski, powiedział pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.
Nawet gdyby zaistniała sytuacja przerwania dostaw ropy naftowej rurociągiem Przyjaźń do Polski, to polski system PERN, jak również polskie rafinerie są w stanie sobie poradzić, co zostało w zeszłym roku w praktyce doświadczone w wyniku przesyłu zanieczyszczonej ropy, której do Polski nie można było wpuścić. Także można powiedzieć, że jesteśmy w Polsce bezpieczni, a te rokowania białorusko-rosyjskie, one oczywiście są ważne i dobrze by było, gdyby białoruskie państwo nie zostało w ten sposób zdominowane przez Rosję, która znowu używa dostaw surowców energetycznych, w tym przypadku ropy naftowej, do wywierania politycznych presji.
Białoruski koncern podał, że Rosja wstrzymała od 1 stycznia dostawy ropy na Białoruś rurociągiem Przyjaźń. Z kolei rosyjski Transneft poinformował, że tranzyt ropy na zachód przez terytorium Białorusi odbywa się w pełnym zakresie. 31 grudnia ubiegłego roku władze w Mińsku i Moskwie przekazały, że nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie warunków dostaw ropy na Białoruś. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.